Rozdział czwarty. Struny. Exegi monumentum. Pamiętam, gdy mieliśmy 20 lat. Chcieliśmy muzyką podbijać ten świat. Sen poświęcaliśmy w imię zabawy. Pragnęliśmy płyt wielkiej kasy i sławy. Nie było w nas wtedy ani cienia zazdrości, bo każdy z nas wiedział, że gramy z miłości. Liczenie sekund nie było konieczne. Myśleliśmy wtedy, będziemy żyć wiecznie. Exegi monumentum. Wieczność drżała, gdy grałeś. Nie ze spiżu, lecz z dźwięków pomnik sobie stawiałeś. Exegi monumentum. Pośród gwiazd zapisane konstelacje talentu, a melodią jest pamięć. W kącie nadal stoi twoja stara gitara. Ty odszedłeś, a ona tu sama została. Zna piosenki, które już nigdy nie powstaną, pozostaną ciszą, nigdy nie zagraną. Lecz ja słyszę dźwięki słodkie niby dżem. Wiem, że stoisz przy mnie. Wiem, że to nie sen. Niech nasza muzyka będzie ci skrzydłami. Wzleć do nieba, aniele, i czuwaj nad nami. Aniele brzmienia, natchnienia, czuwaj nad duchami. Exegi monumentum. Wieczność drżała, gdy grałeś. Nie ze spiżu, lecz z dźwięków pomnik sobie stawiałeś. Plątała się w struny ta noc, gdy wtem ciszę przerwał twój głos. Jego brak i mój głos. Rozlega się głos wokalisty, niewyraźny, jakby mówił przez telefon. W tle słychać szum. Stary, jesteś niezastąpiony. Nie wiem, jak ci dziękować. Struna, serio, jesteś pieprzoną legendą. Jesteś pieprzoną legendą. Jesteś legendą. Exegi monumentum. Wieczność drżała, gdy grałeś. Nie ze spiżu, lecz z dźwięków pomnik sobie stawiałeś. Exegi monumentum. Wieczność wciąż drży, tak grałeś. Nie ze spiżu, lecz z dźwięków pomnik wybudowałeś. Przesłuchałam botanikę trzykrotnie, nie ruszając się z łóżka. Nadal miałam na nogach buty. Album był arcydziełem. Trzy single zapowiadające płytę były świetne, ale jako całość botanika okazała się genialna. Piosenki wprowadzały słuchacza w trans, balansując rockowe brzmienia i liryczne przeszywające gitary elementami muzyki elektronicznej. Melodie uzależniały, rytm hipnotyzował, teksty sprawiały, że nie można było przestać o nich myśleć. I choć wszystkie piosenki były świetne, to z nowych utworów najbardziej poruszyły mnie struny. Gdy skończyłam słuchać całego albumu po raz trzeci, wybrałam tę jedną piosenkę i puściłam ją w zapętleniu. Byłam pod wrażeniem tego, jak w drugim refrenie twój głos nabierał mocy, stawał się niemal krzykiem, który przeszywał serce. Kiedy usłyszałam ten fragment po raz pierwszy, poczułam się tak, jakby ktoś zadał mi cios w splot słoneczny, całkowicie pozbawiając oddechu. Wtedy głos się urywał. Ostatni okrzyk ranionego zwierzęcia. Zostawiając po sobie echo, które rozciągało się w czarnej pustce niczym drżące ramiona. Z tej pustki wyłaniały się słowa, którym towarzyszył odległy podźwięk, jakbyś jednocześnie mówił i szeptał, powstawał i upadał. Plątała się w struny ta noc, gdy wtem ciszę przerwał twój głos, jego brak i mój głos. Na początku słychać było tylko gitarę, obłędne solo przyprawiające o gęsią skórkę. Potem rozlegała się seria trzasków, a muzykę naprawdę przerywał twój głos. Brzmiał tak, jakby ktoś przyłożył do mikrofonu telefon i odtworzył słabej jakości nagranie. Stary, jesteś niezastąpiony. Nie wiem, jak ci dziękować. Struna, serio, jesteś pieprzoną legendą. Szum się nasilał, muzyka przyspieszała. Dźwięki w tle stawały się niemal kakofonią, jakby nałożono na siebie zbyt wiele efektów dźwiękowych. Trzask magnetofonu, pisk cofniętej ręką płyty, stukot jakiegoś upadającego przedmiotu, a potem znowu w zapętleniu, tym razem znacznie ciszej. Jesteś pieprzoną legendą. Jesteś legendą. Dźwięki eksplodowały i milkły, a w sterylnie czystej ciszy dało się słyszeć gitarę. Po raz kolejny rozlegał się refren. Cofnęłam piosenkę i przesłuchałam tę wstawkę jeszcze raz, potem jeszcze raz i znowu. Z jakiegoś powodu nie potrafiłam się od niej oderwać. Nie miałam wątpliwości, że w tym fragmencie zwracałeś się do Filipa, co sugerowało, że nagranie pochodziło jeszcze sprzed wypadku. Próbowałam sobie wyobrazić, w jakich okolicznościach powstało. Może to był film z próby, może vlog z trasy koncertowej, jakiś klip albo impreza, a może to wszystko zostało wyreżyserowane i zarejestrowane w studiu. Albo ktoś uchwycił te słowa przypadkiem, jak ostatni promień zachodzącego słońca na zdjęciu wykonanym o zmroku. Przewinęłam piosenkę raz jeszcze, nie mogąc pozbyć się wrażenia, że to krótkie nagranie stanowi klucz do przeszłości. Boleśnie zdałam sobie sprawę, że twój głos na nim brzmiał inaczej niż wczoraj, inaczej niż w całej piosence. Nie potrafiłam wskazać dokładnej różnicy. Wiedziałam tylko, że była subtelna i zawierała w sobie piętno czasu, brzemię 5 trudnych lat. Głos na nagraniu był lekki i wzlatywał do nieba jak ptak. Twój głos w piosence, w moich wspomnieniach z wczorajszej nocy, był ciężki od tęsknoty i żalu. Wołał o niebo, choć sam nieubłaganie spadał w przepaść. Dzień przeszedł w wieczór, ale jedyna zmiana, na którą się zdobyłam, polegała na tym, że w końcu zdjęłam buty. Ciągle słuchałam botaniki, a w przerwach między odsłuchami wchodziłam na Instagram albo YouTube i przeglądałam zdjęcia, nagrania z koncertów, wywiady. Późnym popołudniem czułam się przez to tak okropnie bezużyteczna, że w desperacji napisałam do Michała. Hej, pomyślałam, że może jednak wpadnę do was na chwilę jakoś przed koncertami. Chcesz się gdzieś złapać? Moglibyśmy coś zjeść. Dopiero teraz dotarło do mnie, że mój żołądek dosłownie skręca się z głodu. Odpowiedź od Michała przyszła niemal natychmiast. Pewnie, kiedy tylko ci pasuje. Daj znać, jak będziesz. I gdzie? Pół godziny później spotkałam się z nim w sekcji z food truckami. Kupiliśmy sobie po burgerze i butelce lemoniady, a potem usiedliśmy na rozkładanych leżakach. Jak tam twój pensjonat? Spytał mnie chłopak. Nie żałujesz, że nie zostałaś na festiwalu? Przecież cały czas tu jestem. Zażartowałam, po czym wzruszyłam ramionami. Nie, chyba nie. Wiesz, może ja naprawdę się starzeję, ale nie ma to jak wygodne podwójne łóżko, pachnąca pościel i własna łazienka zamiast kolejek do tojtojów. Michał także się zaśmiał, krótko i niezbyt wylewnie. Tak, rozumiem. Potem jednak spojrzał na mnie z konsternacją. Na pewno nie idziesz dziś na żadne koncerty? Upewnił się, a gdy zaprzeczyłam, spytał: a jutro? Nie wiem, może. Byłam pewna, że na żadne się nie wybieram, ale postanowiłam zachować te informacje dla siebie. No bo wiesz, Michał zmierzwił dłonią kasztanowe loki. Po prostu pomyślałem, że może czujesz się samotna. Kiedy Nina wyjechała, pisałem z nią trochę. Tak? Prawie wypuściłam mojego burgera z ręki. Obiecałam Ninie, że będę pisać do niej co 3 godziny. Dla mnie prośba przyjaciółki była tylko kolejnym teatralnym gestem, ale wiedziałam, że ona bierze to na serio. Powinnam była wysłać jej wiadomość ponad godzinę temu. Tak, potwierdził Michał. Była już na dworcu w Krakowie, czekała na pociąg do Łodzi. Rozumiem, dlaczego wyjechała, ale z drugiej strony, sam nie wiem. Byłem zdziwiony, że tak po prostu cię tu zostawiła. Chciała, żebym wróciła razem z nią. To ja się nie zgodziłam. No spoko, mruknął Michał, skubiąc burgera. Ale wiesz, mogła zostać tu z tobą. Byłaś w szoku. Wypuściłam powietrze. Obie byłyśmy. Może żadna z nas nie myślała racjonalnie. Może. Michał wyjął ze swojego burgera plasterek ogórka konserwowego i odłożył go na serwetkę. Myślałam, że powie coś jeszcze, ale tylko zapatrzył się przed siebie. Zapadło między nami milczenie. Z początku czułam się z tym niezręcznie, jakbym włożyła na siebie sweter z kłującej wełny. Po chwili jednak wrażenie zniknęło, a ja pojęłam, że cisza, która powstała w przestrzeni między naszymi splecionymi luźno myślami, nie jest z rodzaju tych, które należy na siłę zapełniać słowami. Przypominała raczej miękki koc, którym z rozkoszą się owinęłam i wtuliłam w niego twarz. Dotychczas nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo potrzebowałam posiedzieć z kimś w niezobowiązującym milczeniu, zwyczajnie jedząc burgery. Jak się czujesz? Spytał po jakimś czasie Michał, a ja zdałam sobie sprawę, że ufam mu na tyle, by odpowiedzieć szczerze i jednocześnie nie mam pojęcia, jak brzmi szczera odpowiedź. Przyjrzałam się więc moim emocjom z bliska, czując, jak odciskają mi swoją szorstką fakturę na policzkach. I z niedowierzaniem zdałam sobie sprawę, że u samego ich podnóża spoczywa gniew. To irracjonalne, pomyślałam w pierwszej chwili. Jak mogłam się w tej sytuacji złościć? ale gniew nadal tam był, schowany pod warstwą żalu, frustracji i bezradności, przykryty histerycznym szlochem oraz opętańczym wyciem moich myśli. W jakimś stopniu byłam zła na Ninę, o to, że zostawiła mnie samą na festiwalu, że od samego początku niczego nie rozumiała, że przez nią wróciłam w to przeklęte miejsce i że w ogóle do mnie napisała, wskrzeszając z martwych twojego ducha, wtedy, kiedy jeszcze byłeś żywy. Byłam zła także na ciebie, za to, że zeszłej nocy niczego nie wyjaśniłeś, że zamiast odpowiedzi na pytania pozostawiłeś po sobie jedynie zawieszone w powietrzu nie wiem, za to, że tak długo nie odpisywałeś i za to, że w końcu to zrobiłeś, za to, że przez ostatnie 2 lata zachowywałeś się, jakby w ogóle ci nie zależało i że wczoraj przyszedłeś w umówione miejsce. I wreszcie za to, że przez ciebie naprawdę zaczęłam się zastanawiać, czy nie oszalałam tamtej nocy, teraz, w ogóle. Te 2 złości, na Ninę i na ciebie, były maleńkimi ziarenkami piasku drażniącymi moje oczy. Irytowały mnie, ale jednocześnie wydawały się niczym w porównaniu z burzą piaskową, która całkowicie przesłaniała moją wizję i barwiła horyzont na czerwono. Przede wszystkim bowiem byłam wściekła na samą siebie. Bo tak dobrze mi szło. Zapominanie o wszystkim, co wydarzyło się tamtego lata, o wszystkim, co sobie powiedzieliśmy, o tamtym głupim naszyjniku, o marzeniach, które we mnie zasiałeś, a ja w końcu pozwoliłam im wykiełkować. Wszystkie zielone pędy zostały zdeptane, ale nasiona pozostawały w glebie. Choć czasami nie mogłam się powstrzymać i pozwalałam maleńkim roślinkom odbijać od ziemi, a potem patrzyłam, jak rozkładają maleńkie zielone listki, to ostatecznie zawsze je wyrywałam. Pieliłam mój ogród wytrwale, metodycznie, aż wreszcie inwazja chwastów stała się tylko drobną niedogodnością. Problem powracał już tylko od czasu do czasu. Przestał spędzać mi sen z powiek. Nie pozbawiał już oddechu. Tylko że potem wszystko się posypało. Zadzwoniła do mnie Nina. Usłyszałam, jak śpiewasz niezapominajkę. Pędy wystrzeliły do nieba. Wszystkie naraz. Wtedy teoretycznie mogłam jeszcze coś zrobić. Mogłam wykopać chwasty wraz z ziemią i pogrzebać je w przeszłości. Mogłam polać wszystko kwasem. Mogłam pójść, kurwa, na terapię. Ale ja tylko patrzyłam, jak rośliny jedna po drugiej owijają się wokół moich kostek, nadgarstków, przedramion, jak zaciskają się na mojej szyi i wpełzają do ust, wciskają się w oczodoły i penetrują mózg. Patrzyłam całkiem bezradnie, krzyczałam, ale tylko w ciszy, aż w końcu nie mogłam już nawet krzyczeć. Teraz, gdy pojęłam, jak bardzo jestem na siebie wściekła, mogłam co najwyżej szeptać. Obezwładniona strachem uświadomiłam sobie, że w ten czy inny sposób, z tego czy innego powodu, chyba jednak ostatecznie oszalałam. Jak się z tym wszystkim czułam? Nie wiem. Wykrztusiłam wreszcie niezdolna wyrazić moich emocji w kilku słowach. Czuję wiele rzeczy naraz. Doskonale cię rozumiem, powiedział Michał, chociaż przecież nie rozumiał niczego. Wiesz, nadal nie mogę w to uwierzyć. Gadałem o tym z mamą. To znaczy przez telefon. Mówi, że będzie z tego naprawdę gruba sprawa. Zainteresowanie ze strony mediów jest ogromne. W końcu mówimy teraz o 2 śmiertelnych wypadkach z udziałem narkotyków. W przypadku Adriana to na razie tylko podejrzenie, ale z całym prawdopodobieństwem. Kiedy będzie wiadomo? Spytałam. Chłopak odchrząknął. Podobno prokurator zlecił sekcję na poniedziałek. Podczas sekcji patolog zazwyczaj pobiera próbki krwi i moczu, a następnie wykonywane są badania na obecność alkoholu i narkotyków w ciele. Spojrzałam na Michała ze wzmożonym zainteresowaniem. Przypomniałam sobie, dlaczego w ogóle wymieniliśmy się kontaktami. Mama Michała pracowała w policji. Istniała więc szansa, że wiedziała coś, co wyjaśniłoby nasze wczorajsze spotkanie w lesie. Może godzina wypadku podana w mediach nie była prawdziwa, a może doszło do pomyłki i wcale nie było żadnej ofiary śmiertelnej. Myślisz, że to wszystko, o czym piszą w gazetach, to prawda? Spytałam Michała, skubiąc źdźbła trawy wokół buta. Zawsze zastanawiałam się, w jakim stopniu te informacje są wiarygodne. No bo skąd oni właściwie wiedzą, że do wypadku doszło akurat przed 19:00? To zależy, odpowiedział chłopak. Dziennikarze pozyskują fakty od prowadzących śledztwo, ale często mają także własne źródła informacji. Zdarza się, że ludzie sami się do nich zgłaszają i relacjonują fakty. Albo znajdują się świadkowie. W innych kwestiach dziennikarze po prostu formułują hipotezy na podstawie dostępnych informacji. Czyli teoretycznie istnieje możliwość, że jakiś świadek podał dziennikarzom niewłaściwą godzinę. Jeden serwis to opublikował, a potem wszyscy zaczęli powielać błędną informację. Michał lekko zmrużył powieki. To mało prawdopodobne, ale teoretycznie tak. Dlaczego pytasz? Z ciekawości. Wzruszyłam ramionami. Jeśli się nad tym zastanowisz, to zaskakujące, że te wszystkie informacje ukazują się w mediach tak szybko. A potem, zanim się obejrzysz, powstaje z tego cała narracja. Tylko ile taka narracja ma wspólnego z rzeczywistością? Michał, który zdążył już skończyć swojego burgera, zwinął serwetkę w ciasną kulkę i sięgnął po butelkę lemoniady. Narracje mają to do siebie, że są subiektywne, powiedział jakby od niechcenia, oglądając pod światło trzymany przez siebie napój. Nawet jeśli fakty są prawdziwe, ich dobór oraz sposób prezentacji przedstawiają tylko wybrany punkt widzenia. Dlatego zawsze opowiedziana zostaje tylko część historii. Jedna perspektywa. Niestety łatwo jest o tym zapomnieć i zacząć traktować subiektywną narrację jak obiektywną prawdę. Skinęłam głową, zaskoczona trafnością tego spostrzeżenia. Zrobiło mi się głupio, gdy zrozumiałam, jak pochopnie oceniłam Michała na podstawie chaotycznych wiadomości i powierzchownych rozmów, które dotychczas odbyliśmy. Masz na myśli coś konkretnego? Spytałam. No wiesz, w kontekście tego wypadku. Ku mojemu zaskoczeniu Michał przytaknął. Rozmawiałem o tym z mamą. Ta historia została przedstawiona w mediach jak scenariusz jakiegoś hollywoodzkiego filmu i to na dodatek niezbyt wiarygodnego. Popatrzcie tylko, powiedział chłopak, naśladując dramatyczny głos lektora. Jak to możliwe, że dwóch przyjaciół, którzy należeli do tego samego zespołu, zginęło w identycznych okolicznościach, na tym samym odcinku drogi w odstępie zaledwie kilku dni? Chłopak westchnął. Tylko że żaden artykuł nie wspomina o innych wypadkach, które wydarzyły się tu w przeszłości. Wszyscy pomijają lokalny kontekst, starania gminy, żeby... Czekaj, przerwałam mu. O jakich wypadkach mówisz? Michał prychnął. No właśnie, nikt nie ma o tym pojęcia. Chodzi o tę drogę, 896. Nie ma zbyt dobrej reputacji. Wielokrotnie dochodziło tam do wypadków. Już kilka osób zginęło na tym samym zakręcie co Adrian, a wcześniej Filip. Udało się ustalić, że to wada konstrukcyjna, źle wyprofilowany zakręt. Jeśli jedziesz prawym pasem, wystarczy chwila nieuwagi i może cię wynieść, a wtedy uderzysz prosto w drzewo, które rośnie po zewnętrznej stronie łuku. Drzewa nie można wyciąć, bo to pomnik przyrody. Rozumiesz, olbrzymi zwalisty dąb. A na przebudowę drogi po prostu nie ma pieniędzy. Gmina walczy o to od jakiegoś czasu, ale dotychczas wszyscy mieli to gdzieś. Teraz wystarczyłoby to odpowiednio nagłośnić i jestem pewny, że w obliczu śmierci Adriana i Filipa problem udałoby się rozwiązać. Tylko że to nie leży w interesie nikogo ze świata mediów. Oni wolą swoją filmową historię, paranormalny zbieg okoliczności. To zwiększa zainteresowanie odbiorców, dlatego powstała taka, a nie inna narracja. Słuchałam Michała z otwartymi ustami. W pewnym momencie przypomniałam sobie, co powiedziała Iwona Borowiec, gdy wcześniej tego dnia zameldowałam się w pensjonacie. To przeklęta droga. A więc nie chodziło jej tylko o Adriana i Filipa. Nagle uderzyło mnie, że istniał cały aspekt tej historii, o którym zwyczajnie nie miałam pojęcia, o którym prawie nikt nie miał pojęcia. Na tym samym zakręcie zginęli także inni ludzie, o których nikt nigdy nie słyszał. Konstrukcja drogi była wadliwa. Jeśli jedziesz prawym pasem, wystarczy chwila nieuwagi i może cię wynieść, powiedział przed chwilą Michał. Wtedy uderzysz prosto w drzewo, które rośnie po zewnętrznej stronie łuku. Przypomniałam sobie przekonanie, z którym obudziłam się dziś rano. Nie popełniłeś samobójstwa. Nie popełniłeś samobójstwa. Nie popełniłeś samobójstwa. Dostrzegłam promień nadziei. Co jeśli od samego początku miałam rację? Musiałam tylko ustalić, co dokładnie wydarzyło się wczorajszego wieczoru i kto popełnił błąd, opowiadając swoją wersję historii. Ścisnęłam w dłoniach tylko w połowie dojedzonego burgera i na nogę skapnęła mi kropelka keczupu. Pomyślałam, że wygląda jak krew. Czy w samochodzie, kiedy zginąłeś, było dużo krwi? Czy wyglądała jak keczup? Zawinęłam resztkę kanapki w serwetkę, pewna, że już więcej jej nie tknę. Gdy wróciłam do pensjonatu, wzięłam długi prysznic, a potem leżałam na łóżku, wpatrując się w sufit. Nie popełniłeś samobójstwa. Powtarzałam w myślach jak mantrę, próbując pozbyć się wrażenia, że po białej powierzchni niczym chmury suną czerwone plamy krwi. Czułam się wykończona, ale mimo to nie chciało mi się spać. Mój umysł zdawał się pracować w stanie wzmożonego czuwania. Chwilami zdawało mi się nawet, że słyszę ciche bzyczenie impulsów elektrycznych przepływających pod moją czaszką. W końcu ten dźwięk, prawdziwy czy urojony, wydawał mi się tak nieznośny, że założyłam słuchawki. Puściłam botanikę i zatraciłam się w pierwszych dźwiękach niezapominajki. Kiedyś zamknąwszy oczy, rzekłem: zrywam z kwiatami. Tamtej bezsennej nocy tłum falował przed nami. Zatraciłem się w dźwiękach, tańczyliśmy z fanami. Wtedy cię zobaczyłem, w tłumie. Nie skończyłem z kwiatami, lecz ty i tak zniknęłaś w tłumie. Na zewnątrz zapadł już zmrok, a ja nie zapaliłam światła, więc leżałam w półmroku, obserwując, jak światła latarni i przejeżdżających ulicą samochodów malują ściany w złociste kształty, wydobywając z ciemności kontury mebli i obrazy przedstawiające ptaki, teraz dziwnie mroczne i niepokojące. Wtem ściany zaczęły falować, a ja odniosłam wrażenie, że ptaki się ruszają, kołyszą upiornie skrzydłami i wzbijają się do lotu. Zacisnęłam powieki. Przed oczami stanęło mi wspomnienie, którego przez długi czas próbowałam się pozbyć, choć nie potrafiłam wyjaśnić dlaczego. Znowu tam byłam. Tamtej nocy, kiedy po raz pierwszy przyszło mi do głowy, że może naprawdę oszalałam. Pamiętałam neony, rozmazane światła. Pamiętałam twarze utkane z serii rozbłysków, migające w świetle stroboskopu jak ożywione komputerowo fotografie. Tamte wakacje w Warszawie, jeszcze w czasach, gdy widywaliśmy się z grupą ludzi z liceum, niezbyt często, ale regularnie. Przyjechałyśmy z Niną jednym pociągiem, bo akurat obie wróciłyśmy na jakiś czas do domu. Paula, nasza dawna przyjaciółka, zaprosiła nas na swoje urodziny. To musiał być lipiec po drugim roku studiów, kiedy klubowanie w Warszawie jeszcze nas ekscytowało. Impreza zaczęła się w mieszkaniu, potem wyszłyśmy z dziewczynami na miasto. Gdyby nie to, co wydarzyło się później, prawdopodobnie nie zachowałabym z tej nocy wielu wspomnień. Najwyżej dudniący w skroniach bas, wibracje przenikające do mojego ciała przez podłogę, kolorowe światła i pomieszane ze sobą teksty piosenek zamiast myśli. Może zapamiętałabym napierający ze wszystkich stron tłum albo miękkość ruchów, kiedy zarzucałyśmy sobie ramiona na szyję i tańczyłyśmy tak, jakby nikt nie patrzył. Ninę zawsze to dziwiło, ale właśnie z tego powodu naprawdę lubiłam chodzić do klubów, bo podczas gdy ona tańczyła tak, jakby wszystkie oczy i reflektory skierowane były na nią, ja upajałam się myślą, że w rozkołysanym tłumie przestawałam być sobą, jednostką. Stawałam się liściem w koronie drzewa, sylwetką pozbawioną imienia. Mogłam pozwolić muzyce przeniknąć moje ciało i kierować moimi ruchami, wyginać plecy w łuk, wyciągać ramiona w górę. Falowałam, będąc jednocześnie wodą i dymem, półpłynna, ulotna. Falowałam jak wodorost na dnie oceanu, który przegina się na boki i wyciąga ku górze i wiruje za wszelką cenę, pragnąc oderwać się od podłoża. Przez długie minuty tańczyłam z zamkniętymi oczami, zatracając się w miejscu i czasie. Traf chciał, że akurat w tamtym momencie je otworzyłam. Twarze rozchyliły się na boki dosłownie na moment, jak fale, które na ułamek sekundy odsłaniają unoszący się na powierzchni kawałek drewna. Ale ten ułamek wystarczył. Zobaczyłam coś, co przecież nie mogło być prawdą. Byłeś ułamkiem drewna. Unosiłeś się na wodzie, miotany przez rozkołysany tłum i spienione, wściekle ryczące dźwięki. Twoja twarz była naszkicowanym światłem konturem, w którym zbierały się cienie, rozmazana smuga, zaledwie mgnienie oka. Wydało mi się, że nasze spojrzenia się spotkały, ale nie mogłam być tego pewna. Twoje widmo było zbyt daleko, bym mogła chociaż spróbować do ciebie podejść. Wiedziałam, że gdybym opuściła bezpieczny krąg, jaki stworzyłyśmy w tłumie z przyjaciółkami i przedarła się przez rozszalałą kipiel postaci, fala odepchnęłaby mnie jeszcze dalej, z dala od ducha, który tak bardzo przypominał ciebie. Bezwiednie wyciągnęłam przed siebie rękę, ale wtedy wąski prześwit się zamknął, a ja straciłam cię z oczu. Przez resztę nocy dusiłam się światłem neonów. Byłam pewna, że trawi mnie gorączka, bo w twarz buchało mi gorąco na zmianę z zimnem. Pot spływający wąską stróżką po moich plecach był wrzącą lawą, a mimo to czułam się, jakby ktoś przesuwał między moimi łopatkami soplem lodu. Najgorszy był jednak ucisk w piersi. To nawet nie był ucisk, ale wrażenie, że moje płuca z miękkiego organu zmieniły się w metalowe klatki. Ogień w moim wnętrzu rozżarzył pręty do czerwoności, a ja zobaczyłam na horyzoncie zbliżającą się panikę. Zdawało mi się, że widzę ciągnące po niebie chmury w tak przerażającym, głębokim odcieniu grafitu, że przedtem nawet nie byłabym w stanie wyobrazić sobie istnienia takiego koloru. Ten kolor zapowiadał nadejście tornada, które niszczyło wszystko na swojej drodze. Mój oddech przyspieszył. Burza się zbliżała. Próbowałam skupić się na tańcu, ale nie mogłam przestać się rozglądać. Moje oczy bezwiednie szukały jedynego punktu zaczepienia, który mógłby mnie uspokoić. Tym punktem byłeś ty. Ale przecież zdrowy rozsądek podpowiadał mi, że ta twarz nie mogła należeć do ciebie. Jaka była szansa, że natknę się na ciebie w przypadkowym warszawskim klubie? Takie rzeczy po prostu się nie działy, a ja zwyczajnie nie myślałam trzeźwo. Zresztą przecież wcale nie byłam trzeźwa, a to wiele wyjaśniało. Mogłeś być zwyczajnym przywidzeniem, alkoholową halucynacją. Tylko dlaczego wydawałeś się taki prawdziwy? Moje płuca płonęły, metalowe pręty żeber były rozżarzone do białości. Wewnątrz uwięzione było małe, przerażone zwierzątko, które piszczało z bólu. Ja także miałam ochotę piszczeć. Nie wiedziałam, co dokładnie się wydarzy, ale czułam, że jeśli zaraz czegoś nie zrobię, moje ciało po prostu tego nie wytrzyma. Odwróciłam się gwałtownie. Tuż za moimi plecami unosiły się czyjeś ramiona i pierś, ostry zapach, namacalna obecność. Zbyt namacalna, przeszło mi przez myśl. Zdawałam sobie z tego sprawę już od jakiegoś czasu, odkąd poczułam na karku czyjś oddech, zbyt blisko. Cień, który wznosił się tuż za mną i pod osłoną światła, wykonywał nieznaczne ruchy. Przypadkiem musnął rękę. Zahaczył dłonią o materiał bluzki. Pozwoliłam moim palcom przypadkiem otrzeć się o szerokie ramię i niby bezwiednie zwróciłam ciało w jego kierunku. Sekundę później czyjaś dłoń ledwo zauważalnie przesunęła się po moim biodrze. Temperatura powietrza momentalnie wzrosła, ale w środku czułam jedynie lód. Powstrzymałam dreszcz, gdy czyjeś ręce spoczęły na mojej talii. Skupiłam na tym doznaniu całą swoją uwagę, smakując na języku mieszankę obrzydzenia i ekscytacji. To uczucie było tak silne, że na moment zagłuszyło narastającą panikę. Po chwili zaś, gdy czyjaś wilgotna od potu dłoń dotknęła moich pleców, ogień w ciele zgasiła zimna fala obojętności. Nie pamiętam, co czułam, gdy przycisnęłam wargi do tamtych ust, które wściekłym, wygłodniałym pocałunkiem powoli wysysały ze mnie duszę. Wiem, że gdy wreszcie uwolniłam się od jej ciężaru, ucisk w klatce piersiowej stał się znośny, niepokój zaś dziwnie nierealny. Bo w tamtej chwili nie byłam obecna, nie przebywałam w moim ciele, ale unosiłam się gdzieś poza nim, ponad głowami falującego tłumu. Na ułamek sekundy w mojej głowie pojawiła się obca, najeżona kolcami myśl. Spójrz na mnie teraz. Popatrz, jak świetnie sobie radzę. Potem jednak pojawił się wstyd, gdy dotarło do mnie, że tak naprawdę wcale tego nie chciałam. Chociaż prawdopodobnie w ogóle cię tam wtedy nie było, to jeśli jednak byłeś, w głębi duszy modliłam się, żebyś nie patrzył. Żebyś przypadkiem nie zobaczył mnie w tłumie. Upiorne echo drugiej zwrotki niezapominajki rozbrzmiewało mi w głowie, nawet gdy piosenka dobiegła końca. Wcisnęłam twarz w poduszkę. Może tamtej nocy to naprawdę byłeś ty. I może jednak mnie zobaczyłeś. Rano zeszłam na śniadanie do niebieskiego pokoju. Przestronnej jadalni urządzonej w myśliwskim stylu, ze ścianami oklejonymi błękitną tapetą. Na stole stały półmiski z jedzeniem, które wyglądało na nietknięte. Sala była pusta. Nałożyłam sobie niewielką porcję wędliny, do tego pieczywo i warzywa, po czym zajęłam dwuosobowy stolik pod oknem. Jadłam beznamiętnie wyglądając na zewnątrz, na ogródek, w którego głębi stała drewniana szopa na narzędzia. To było kolejne miejsce, do którego zamierzałam się udać. Po śniadaniu włożyłam leginsy, które spakowałam głównie do spania w namiocie i luźną koszulkę z częściowo spranym nadrukiem. Przeszedł mnie dreszcz, gdy w lustrze dostrzegłam, że minimalistyczny napis na koszulce głosi całkowicie pozbawione znaczenia hasło Ghost. Wzbudziło to we mnie falę niepokoju, więc po chwili wahania przebrałam się w zwykły biały top. Narzuciłam na ramię plecak i zamknęłam za sobą pokój. Rower stał oparty o ścianę szopy. Opony były sflaczałe, ale tuż obok stała ręczna pompka, więc bez trudu je napompowałam. Ramię roweru faktycznie pokrywała warstwa rdzy, ale łańcuch wydawał się w porządku. Hamulce także działały. Wyszukałam cel mojej wyprawy w Google Maps jeszcze wczoraj, zanim pożegnałam się z Michałem. To tutaj? Spytałam go wtedy, przybliżając fragment mapy z zaznaczoną lokalizacją, a on skinął głową. Dziś rano dokładnie przeanalizowałam trasę dojazdu, zapamiętując nazwy miejscowości, które musiałam minąć i skrzyżowania, na których należało skręcić. Zweryfikowałam także informacje otrzymane od Michała, czytając kilka artykułów o wypadkach na drodze 896. Śmiertelny zakręt brzmiał tytuł jednego z nich, inny zaś głosił: czy gmina pozwoli ludziom ginąć w wypadkach? Ale chociaż w rezultacie znałam drogę na pamięć, tak czy inaczej włączyłam Google Maps i uruchomiłam instrukcję dojazdu. Założyłam słuchawki z zamiarem włączenia jakiegoś podcastu albo może audiobooka, ale mój telefon automatycznie puścił ostatnio odtwarzany utwór. W słuchawkach poleciały struny, a ja pomyślałam, że równie dobrze mogę posłuchać duchów. Przez całą drogę towarzyszył mi dźwięk Twojego głosu. Gdy dotarłam na miejsce, płyta właśnie dobiegała końca. Położyłam rower w trawie i zatrzymałam muzykę, po czym wyjęłam słuchawki z uszu. Zakręt wyglądał dokładnie tak, jak go sobie wyobrażałam. Część mnie, która spodziewała się dokonać przełomowego odkrycia już w pierwszej sekundzie, poczuła się gorzko rozczarowana. Zgodnie z tym, co powiedział Michał, droga skręcała w lewo, a po zewnętrznej stronie łuku rósł olbrzymi dąb, który otaczało morze kwiatów i zniczy. Ten widok ścisnął mi serce. Pod drzewem dostrzegłam astry, gerbery i goździki, ale przede wszystkim niezliczone doniczki pełne błękitnych niezapominajek. Poczułam, że kręci mi się w głowie. Osunęłam się na kolana w wygniecionej trawie, czując, że moim ciałem wstrząsają torsje. Kiedy jednak zamiast wymiotów z moich ust dobył się żałosny jęk, zrozumiałam, że szarpanie w mojej piersi było gwałtownym, bezgłośnym szlochem. Wczepiłam palce w trawę, trzęsąc się histerycznie, chociaż po moich policzkach nie spłynęła ani jedna łza. Wtedy moje palce natrafiły na coś twardego. Na moment przestałam oddychać. W głowie zamajaczyła mi nieskończona lista twardych przedmiotów, które można znaleźć w trawie na miejscu czyjejś śmierci. Nie miałam jednak odwagi nazwać żadnej z tych rzeczy, choćby w myślach. Dopiero gdy podniosłam przedmiot do oczu, pojęłam, że to wygięty element z plastiku. Fragment samochodu, pomyślałam natychmiast. Wokół poniewierało się więcej podobnych części. Kawałków metalu, wygiętych listew i niezidentyfikowanych elementów z tworzywa. Zaczęłam podnosić je do oczu jedna po drugiej, a potem odrzucać na bok. Przemierzałam pobocze na czworakach, przeszukując trawę, bo nagle wydało mi się oczywiste, że wśród tych roztrzaskanych części znajdę dowód, który wszystko wyjaśni. Może natknę się na zegarek, który zatrzymał się dokładnie w momencie wypadku, zdradzając informacje na temat dokładnej godziny zdarzenia. A może na dokumenty, które wypadły z kieszeni kierowcy i z których dowiem się, że doszło do okrutnej pomyłki. A zamiast Adriana Klonowskiego na drodze 896 zginął ktoś zupełnie inny. Przy drodze nie było żadnej barierki, a na poboczu rosły trawa i gęste zarośla, więc technicy mogli coś z łatwością przeoczyć. Prawda? Nigdzie nie dostrzegłam też śladów taśmy policyjnej. W trawie leżały tylko fragmenty roztrzaskanego samochodu, których ostre krawędzie aż się prosiły, żeby przejechać po nich palcem, przyłożyć je do miękkiej skóry na szyi. Tylko na próbę, na moment, żeby zobaczyć, jak delikatne okaże się ciało pod naciskiem poszarpanego metalu. Jeden wygięty kawałek karoserii wydawał się szczególnie ostry. Przyłożyłam go do policzka, potem do ust. Poczułam na wargach metaliczny smak, a po nim delikatne zawroty głowy, znajomy szum w skroniach i kojące otępienie. Ale poczułam także inny smak. Twoje wargi na moich wargach, metaliczną słodycz twoich ust. To wspomnienie wydało mi się wyraźniejsze niż kiedykolwiek, wyraźniejsze niż samo doznanie, kiedy naprawdę tam byliśmy. Przycisnęłam poszarpany fragment karoserii do ust mocniej, aż po podbródku pociekła mi stróżka czegoś ciepłego. Wtedy rozchyliłam wargi, spijając ostrej krawędzi smak krwi, metalu, ziemi i czegoś bardzo gorzkiego i duszącego, może benzyny albo smaru. Wtedy wreszcie moim ciałem wstrząsnęły torsje i naprawdę zwymiotowałam. Kiedy wreszcie się podniosłam i odsunęłam z twarzy splątane włosy, zobaczyłam, że stoisz między drzewami. Przyglądałeś mi się w milczeniu, a gdy zorientowałeś się, że cię dostrzegłam, odwróciłeś się do mnie plecami i zniknąłeś w lesie. Twoim krokom towarzyszył trzask pękających gałęzi. Zaczęłam krzyczeć, bo teraz nie miałam już pewności, że zobaczyłam ducha.